proszę Pana, zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra Bronka zamieniła się w skowronka. Siedzi cały dzień na buku i powtarza kuku, kuku. Pomyśl tylko, co ty pleciesz. To zwyczajne kłamstwa przecież. Proszę Pana, rzecz się stała niesłychana. Zamiast deszczu u sąsiada dziś padała oranżada. I w dodatku całkiem sucha. Fe, nieładnie, fe, kłamczucha. To nie wszystko, proszę Pana. U stryjenki wczoraj z rana, aby cadło z pieca spadło, całą pieczeń z ronda zjadło. A tymczasem na obiedzie miał być lew i dwa niedźwiedzie. To dopiero jest kłamczucha. Proszę Pana, niech Pan słucha. Po południu na zabawie utonęła kaczka w stawie. Pan nie wierzy? Daje słowo. Sprowadzono straż ogniową, przecedzono wodę sitem, a co ryb złowiono przy tym? Fe, nieładnie. Któż tak kłamie? Zaraz się poskarżę mamie. Bajka, powiecie. Bajka? No to mamy prawdziwą historię. Dwa tygodnie temu na polskim rynku księgarskim ukazała się książka Dziwny przypadek Rockefellera. To tłumaczenie książki, która przedstawia historię człowieka, który urodził się w Niemczech, ale jak miał 18 lat, w ramach wymiany młodzieżowej wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam zaczął studia, ale szybko je przerwał, ponieważ pomyślał sobie, że ma lepszy sposób na życie. I osobistym urokiem, nienagannymi manierami zaczął zdobywać zaufanie najbardziej szanowanych obywateli. Okazało się w końcu, że oszukał wiele set osób. Naciągnął na poważne pieniądze, wystawił na pośmiewisko, a najbardziej ośmieszył kobietę, milionerkę, która zakochała się w nim i wyszła za niego za mąż, ponieważ myślała, że jest członkiem rodziny Rockefellerów. Żyła z nim przez kilkanaście lat i nawet nie wiedziała, z kim ma w rzeczywistości do czynienia. Ten człowiek miał wiele twarzy i wiele nazwisk i przez 30 lat udawał kogoś innego, a ludzie myśleli, że jest tym, kim jest, chociaż on był całkiem inną osobą. Teraz niestety jest w więzieniu, odsiaduje wyrok za porwanie własnej córki, ale też ciąży na nim zarzut morderstwa. Chciałem dzisiaj, wzmiankując ten dziwny przypadek Rockefellera, zachęcić Was do przemyślenia dziwnego przypadku chrześcijanina. Dlaczego dziwnego? Ponieważ jeżeli Rockefeller, no to powinien być urodzony w domu Rockefellerów, mieć w sobie krew Rockefellerów, geny tego rodu. Powinien być też bogaty, naprawdę bogaty, a nie posługujący się czyimiś kartami i udający bogatego. Jakże żałośnie wygląda taki gość, który udaje Rockefellera, a nim nie jest. To przynajmniej, to co najmniej dziwny przypadek, tak czy nie? To dziwny przypadek Rockefellera, który mówi, że jest, wydaje się, że jest, a nie jest faktycznie. Jeżeli chrześcijanin, how do you do? Jeżeli chrześcijanin, no to naprawdę zrodzony z Boga. To naprawdę całkowicie nowe stworzenie. Tak Słowo Boże mówi, tak powinno być. Jeśli tak nie jest, to taki chrześcijanin to jest dziwny przypadek chrześcijanina. Ostatnio zajmujemy się w środy wieczorem zajmujemy się przedstawianiem Jezusa Chrystusa jako wzorca dla wszystkich wierzących. Jako jedynego wzorca, do którego każdy chrześcijanin ma równać, ma go naśladować, ma stawać się takim jak on. Potrzeba nam być tak jak Jezus, ale nie w sensie, żeby udawać Jezusa, tylko prawdziwie Go naśladować. I omówiliśmy już parę aspektów tego, czym jest to prawdziwe równanie do standardów, jakie wyznaczył nam Chrystus Jezus. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o chodzeniu w prawdzie, o życiu w prawdzie. Pan Jezus kiedy został zagadnięty podczas swojego procesu, bardzo wyraźnie powiedział, że Jego życie zawsze było jawne. Nie było w Jego życiu takich momentów, takich dni, takich pór dnia czy nocy, kiedy by było coś tajnego, ukrytego w Jego życiu. W Ewangelii Jana w 18 rozdziale czytamy: wtedy arcykapłan zapytał Jezusa o Jego uczniów i o naukę Jego. Odpowiedział mu Jezus: ja jawnie mówiłem światu. Ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem. Nigdy Jezus nie powiedział: wiesz, tylko nie powiedz tego. Ja ci coś powiem w tajemnicy, tylko innym tego nie mów. Jezus nigdy czegoś takiego nie powiedział. Zawsze jawnie mówił, zawsze chodził prostymi drogami. Dlaczego mnie pytasz? Mówi Jezus do arcykapłana. Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówiłeś. Oto oni wiedzą, co ja mówiłem. Oto świadectwo Syna Bożego, który prowadził jawne, otwarte życie. W każdym momencie wszyscy mogli na Niego patrzeć, mogli słyszeć, co mówi, niczego nie ukrywał. Jezus to chodzące świadectwo prawdy. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Oto cel, dla którego Syn Boży chodził po tej ziemi, by dawać świadectwo prawdzie, by dać nam przykład, jak należy żyć, tak aby się Bogu podobać. I Pan Jezus, jak czytamy Ewangelię, to zauważamy, że bardzo zadbał o to, aby wszyscy Jego naśladowcy również w tym aspekcie chodzenia w prawdzie, życia w prawdzie, Go naśladowali. Mówił: ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was. Jezus, chodząca prawda, był między nimi. Oni go widzieli, znali i dlatego będą mogli przyjąć, dlatego byli w stanie przyjąć Ducha Prawdy, który po odejściu Jezusa do nieba miał napełnić ich serca i miał ich prowadzić. Ducha prawdy. Wierzący ludzie to ci, którzy chodzą w prawdzie. Chodzą w Duchu Świętym, a to znaczy chodzą w prawdzie. Nie wchodzą w jakieś ślepe uliczki kłamstwa, półprawdy, zakłamania, udawania kogoś innego, tylko wypowiadają się, postępują, myślą tak, żeby otoczenie widziało prawdziwy obraz. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli do bardzo ważnego tekstu w liście do Efezjan, do 4 rozdziału, 20 werset, który przedstawia nam tę ideę prawdy bardzo dobitnie. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. To jest podkreślenie tego, że prawda jest w Jezusie. Że w Jezusie nie ma ani krzty jakiegoś udawania, jakiegoś kłamstwa, jakiejś mistyfikacji. Że prawda jest w Nim całkowicie. Prawda jest w Jezusie. I jeżeli jesteśmy w Jezusie, to ta prawda jest obecna w nas. Ma być obecna w nas, ponieważ no, nie tak się nauczyliśmy Chrystusa, żeby udawać kogoś innego, żeby odgrywać rolę chrześcijanina w niedzielę, żeby w pewnych okolicznościach tylko się pozorować na chrześcijanina, a potem całkowicie inny obraz przedstawiać. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się, uwaga, w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Ten nowy człowiek, nowe stworzenie jest stworzone przez Boga w świętości prawdy. Świętość prawdy. Świętość to oddzielenie, przeznaczenie dla Boga. To jest coś wyjątkowego, to co jest święte. Prawda w życiu wierzącego człowieka jest taką świętością, oddzieloną od całego zakłamania tego świata, choćby za cenę śmierci, choćby za cenę odtrącenia, odrzucenia, straty jakiejkolwiek, chodzić w prawdzie. Bo ten, kto jest stworzony przez Boga, jest stworzony w świętości prawdy, sprawiedliwości, Bożej sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. Czyli, że ponieważ prawda jest w Jezusie, a my jesteśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa, ponieważ mówimy o sobie, że zostaliśmy stworzeni przez Boga, narodzeni na nowo, że jesteśmy nowym stworzeniem, a więc to nowe stworzenie na pewno ma chodzić w prawdzie, jest przeznaczone, oddzielone od kłamstwa, żeby chodziło w prawdzie, w świętości prawdy. Dlatego też mamy mówić ze sobą prawdę w każdych okolicznościach. Czy to słowo jest jasne? To jest modelowe chrześcijaństwo, życie w prawdzie, mówienie prawdy na każdym miejscu. Jeżeli więc zdarza się odstępowanie od tej normy, to jest to coś dziwnego, coś nienormalnego. To dziwny przypadek chrześcijanina, który coś tutaj powiedział, tam coś niedopowiedział, tu coś skłamał, tu kogoś udał, tam się przedstawił piękniej niż był, tam komuś powiedział komplement, chociaż nie powinien i tak dalej. To jest coś dziwnego. To jest dziwny przypadek chrześcijanina. To jest chrześcijanin, nie człowiek w garniturze chrześcijanina, tak byśmy powiedzieli, tak jak było w tym oryginale tytułu, człowiek w garniturze Rockefellera. To tu byłby człowiek w przebraniu chrześcijanina. I to zależy, w jakim środowisku się tak przebierają za chrześcijanina. W niektórych kościołach się tak przebierają, w innych siak. U nas nawet się nie trzeba specjalnie przebierać. Można w dżinsach przyjść na nabożeństwo. I żaden problem. Ale chodzi o ten duchowy image. Czy czasem tak nie jest? Omówmy przez chwileczkę takie dziwne przypadki chrześcijanina. Jakże dziwnie wygląda chrześcijanin, który prowadzi podwójne życie, który w niedzielę zakłada chrześcijański garnitur, przychodzi na nabożeństwo, a w ciągu tygodnia całkiem inaczej żyje, który zmienia swoje postawy zależnie od miejsca, w którym przebywa. Jakże dziwnie wygląda taki chrześcijanin, który w niedzielę śpiewa pieśni Panu, składa wspaniałe wyznania, a gdzieś tam w tygodniu, a może już nawet w niedzielę wieczorem, hołduje jakiemuś ukrytemu grzechowi. Nieraz, niestety nieraz słyszymy o takich dziwnych przypadkach chrześcijanina, o którym myśleliśmy, że jest wspaniałym chrześcijaninem, że jest prawdziwy. Myśleliśmy, że jest tak, jak mówi, jak wyznaje, jak to było widać na zewnątrz. Ale niestety okazało się, nieraz się już okazało, że za tą piękną fasadą kryła się żałosna prawda. Są ludzie, których grzechy są jawne, bywają osądzone wcześniej niż oni sami, ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają, mówi Pismo Święte. Jakie to przykre, kiedy się nagle okazuje, że ta sztandarowa postać, że ta siostra wspaniała, że ten brat wspaniały przez ileś lat nas nabierał, udawał kogoś innego. Kiedy okazało się, że przez całe lata żył w grzechu. To jest bardzo przykre, kiedy coś takiego się zdarza. Dziwnym przypadkiem chrześcijanina jest też taki przypadek, kiedy ktoś retuszuje własny wizerunek duchowy, udając pobożność. Może wprawdzie nie hołduje jakimś grzechom, nie prowadzi podwójnego życia, ale próbuje wywrzeć wrażenie na ludziach, na kościele, wrażenie kogoś bardzo uduchowionego i pobożnego. W głębi serca nie ma tej gorliwości, tej miłości do Pana, nie żyje Chrystusem, nie rozmyśla o Nim, ale gdy pojawiają się ludzie, to zaczyna grać rolę takiego bardziej duchowego. Wprawdzie nic tam takiego złego nie robi, ale też nie ma w nim gorliwości dla Pana. Lecz gdy się pojawiają ludzie, szybciutko poprawia ten swój wizerunek, żeby tam zrobić wrażenie, jaki on jest piękny. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza mówił o ludziach, którzy i nawet ostrzegał przed ludźmi, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Przestrzegał, bo będą tacy ludzie, bo byli wtedy tacy ludzie, którzy taki pozór pobożności przybierali. To bardzo przykre mieć do czynienia z kimś, kto jest pobożny dla pozoru, kto tak w głębi serca nie jest pobożny. To dziwny przypadek chrześcijanina, bo prawdziwy chrześcijanin jest jak Jezus, a więc jego serce płonie, prawdziwie płonie dla Boga. Dziwnym przypadkiem chrześcijanina jest też ktoś taki, kto w nieuzasadniony sposób prawi innym komplementy, kto stara się przypodobywać innym ludziom, kto podziwia innych ludzi, a faktycznie nie ma powodów, żeby to robić. Tak się jakoś obyło między niektórymi chrześcijanami, że powinniśmy zawsze sobie coś miłego powiedzieć, że to jest takie pozytywne, kiedy sobie coś zawsze miłego powiemy. Gdy się gdzie spotkamy i w ogóle najlepiej jest być zawsze no, takim pozytywnym, takim miłym, to wtedy cię ludzie lubią. Tak dzisiejsza psychologia podpowiada, tak jest wygodniej, tak jest miły. Lecz chrześcijanin, ten, kto naśladuje Jezusa Chrystusa, nie zawsze może powiedzieć coś miłego. Nie zawsze w każdym przypadku można powiedzieć coś miłego i należy się silić na coś miłego. Czasem trzeba powiedzieć słowa, które są może i przykre, ale będą prawdą, a nie jakimś czarowaniem. Pamiętam, przed wieloma laty rozmawialiśmy z liderami pewnego kościoła za granicą o pracy misjonarza, który tam pracował. I zadałem pytanie braciom, liderom tego kościoła, czy podoba się im praca tego misjonarza. I oni uśmiechnięci mówią, tak, tak się cieszymy, że on pracuje, tak nam się podoba, że pracuje. Jeden, drugi, trzeci przytaknął. Wtedy ja powiedziałem, że mnie osobiście się nie podoba ta praca. I powiedziałem, dlaczego. I wtedy nagle w ich oczach pojawił się błysk. I okazało się, że jeden i drugi mówi, no tak, rzeczywiście nam się też to nie podoba. Tak, rzeczywiście to trzeba byłoby zmienić. To nie jest tak, jak powinno być. I sobie pomyślałem, ej, bracia, to ja was pytam, a wy poszliście po tej linii, żeby nie powiedzieć nic przykrego, tylko miłe słowa, No to po co my żeśmy się tu spotkali? Spotkaliśmy się, żeby sobie pokadzić wzajemnie, takie kadzidełko takie. Niektórzy mają, pomachają, a my sobie tylko coś powiemy i jest miło. Nie, no chodzi o to, żebyśmy tutaj coś rzeczowego załatwili. Więc tam miał miejsce jakiś rodzaj zakłamania. Coś się im nie podobało, ale tego nie powiedzieli, no bo chcieli być pozytywni, chcieli być mili. To jakiś dziwny przypadek chrześcijanina, który nie mówi prawdy tylko dlatego, żeby było miło. Na tak zwanej miłej atmosfery po prostu rozpuszczamy taką mgiełkę pachnącą. Będzie bardzo miło. Jeszcze światełka kolorowe i jest ogólnie bardzo dobrze. Czy moglibyśmy gdzieś Jezusa zastać w takiej sytuacji, że On wszedł gdzieś do domu faryzeusza, czy spotkał się z uczonymi w piśmie na dziedzińcu świątyni, czy gdzieś tam jeszcze i mówi tylko miłe słowa, przemilcza pewne prawdy? Nie, nie. Ja takiego Jezusa nie znam. Jak znacie, to bardzo proszę po nabożeństwie oświećcie mnie. Ale ja widzę Go, jak On zawsze mówi prawdę. On nie potępia. On zawsze pokazuje drogę wyjścia. On jest wspaniałomyślny i miłosierny. Ale prawdę mówi zawsze. Ale nazywa rzeczy po imieniu. To jakiś dziwny przypadek chrześcijanina, kiedy każe się nam, kiedy się nas namawia, żebyśmy tylko mówili same pozytywne rzeczy i starali się być mili, no bo wtedy jest w ogóle ogólnie miło. Wszyscy sobie kwiatki wręczają, wszyscy ogólnie, wszystkim jest miło. Jeszcze gorzej wygląda taki chrześcijanin, który schlebia innym w celu osiągnięcia określonych korzyści. Nie ma absolutnie w swojej duszy niczego pozytywnego do drugiego, w stosunku do drugiego człowieka, ale schlebia, no bo może skorzystać. Księga Przypowieści 19:6 mówi, wielu schlebia możnemu. Jak ktoś ma kasę, to przy nim się kręcą, drzwi mu otwierają, bo on jest bogaty i wszyscy mu schlebiają. Ale porozmawiajcie z nimi gdzieś na boku, co mówią o tym, komu schlebiali. To dziwny przypadek. To nawet w świecie brzydko wygląda, a co mówić wśród chrześcijan. Wreszcie dziwnym przypadkiem chrześcijanina jest ktoś taki, kto składa fałszywe świadectwo o drugim człowieku. Można tak robić z miłości do drugiego człowieka. Składać fałszywe świadectwo, żeby go ochronić na przykład przed konsekwencjami. Zrobił coś złego, a my składamy fałszywe świadectwo o nim, bo go kochamy i chcielibyśmy, żeby uniknął konsekwencji. Czy to jest godne dziecka Bożego? Mówić nieprawdę tylko dlatego, żeby mu skórę ocalić? Można mówić fałszywe świadectwo o swoim bliźnim z nienawiści do niego. Znaczy wiedzieć, że prawda jest inna, ale żeby mu dowalić, żeby mu popsuć opinię, żeby go pogrążyć, to coś tam dopowiem na jego temat, żeby ludzie przejrzeli na oczy, że on wcależ taki wspaniały nie jest. Można też składać fałszywe świadectwo ze strachu, bo ktoś nam zagroził, bo ktoś nam powiedział, że jak powiesz coś takiego, to ja się tam do ciebie dobiorę, to ja ci tam pokażę i my ze strachu mówimy nieprawdę, fałszywe świadectwo składamy. Czy to jest godne dziecka Bożego? Bać się bardziej ludzi niż Boga? To jakiś dziwny przypadek chrześcijanina, który zataja prawdę, który składa fałszywe świadectwo. Słowo Boże poucza nas, bracia i siostry, bardzo dobitnie, jednoznacznie, że trzeba nam żyć w prawdzie, że trzeba nam chodzić w prawdzie każdego dnia. Jesteśmy przecież uczniami Jezusa Chrystusa. Przecież imię Jezusa zostało nad nami wezwane. Przecież w imieniu Jezusa Chrystusa żyjemy na tym świecie, prezentujemy się jako uczniowie, jako Jego naśladowcy. To wezwanie do prawdy, do życia w prawdzie obowiązuje nas w całej swojej rozciągłości. Kiedyś król Jehoszafat, ustanawiając sędziów w Jerozolimie, powiedział do nich: postępujcie tak, w bojaźni przed Panem, w prawdzie i w szczerości serca. Postępujcie w prawdzie. To była norma, której Bóg oczekuje od swoich dzieci. Jakże hańbi imię Boże ten, kto jest przyłapany na kłamstwie, kto mówi, że jest chrześcijaninem, a poświadczył nieprawdę, a podpisał nieprawdę, a wypowiedział nieprawdę, a wstawił nieprawdziwą datę, a różne rzeczy nieprawdziwe powiedział i zrobił. Jaką ujmę Chrystusowi Panu przynosi taki człowiek? Pan Jezus w rozmowie z Samarytanką powiedział, że Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Żadne inne okoliczności, najpiękniejsze słowa, najpiękniejsze wyznania nie przyniosą Bogu chwały, żadnej czci, jeżeli nie są one czynione w prawdzie. Jeżeli człowiek w jakimś zakłamaniu, w jakimś rodzaju mistyfikacji wielbi Boga, piękne słowa mówi do Boga, to naprawdę nie oddaje czci Bogu. Bóg się nie cieszy z czegoś takiego. Dlatego Pan Jezus modlił się o swoich uczniów do Ojca: poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Poświęć ich w prawdzie Twojej. To jest życzenie naszego Mistrza. To jest modlitwa naszego Mistrza, abyśmy jako Jego uczniowie, Jego naśladowcy żyli w prawdzie, byli oddzieleni od tego świata nieprawdy, kłamstwa, ułudy, obłudy, żebyśmy chodzili w prawdzie, byli poświęceni w prawdzie. Życie w prawdzie to wspaniały stan, który i nas samych cieszy, i cieszy tych, którzy prawdę umiłowali i w prawdzie żyją. W liście drugim Jana w 4 wersecie czytamy: uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec, mówi starszy do wybranej Pani. Zauważa, że oto w tej społeczności, gdzie ona jest, zauważa, że są tam ludzie, którzy żyją w prawdzie i z tego się cieszy. Gdyby był dzisiaj między nami, gdyby był w zborze w Gdańsku, w Centrum Chrześcijańskim Nowe Życie, i tak pobył z nami trochę, pojechał z nami na wczasy, ów starszy, gdyby poprzyglądał się, pomieszkał w naszych mieszkaniach, posłuchał, co mówimy, czy by też to napisał, czy znalazłby tu między nami tych, którzy żyją w prawdzie, nie zagrzmiało wielkim przekonaniem. Ale mam nadzieję, że to po prostu ze skromności tylko. Że na pewno są tutaj tacy, którzy żyją w prawdzie. Że są tacy, którzy nie udają nikogo innego niż w rzeczywistości są. Że jak jest źle, to mówią, że jest źle. Jak jest dobrze, to składają świadectwo, że jest dobrze. Chodzą w prawdzie. Uradowałem się, że są tutaj tacy, którzy żyją w prawdzie. A chciałoby się powiedzieć, że wszyscy żyją w prawdzie. Że nie ma ani jednego, który udaje kogoś, kim nie jest. Starszy do Gajusa, 3 list Jana, 3 werset. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej, że Ty istotnie żyjesz w prawdzie. Że Ty istotnie żyjesz w prawdzie, bo niektórzy mówią, że żyją w prawdzie, ale jest to naciągane. Ale tam tu i ówdzie wyłazi, że coś nie jest tak. Jaka to jest radość, kiedy o nas ktoś może powiedzieć: przyjrzałem się, sprawdziłem, on istotnie żyje w prawdzie. Jest jak Jezus, mówiąc innymi słowy. Zachowuje się jak Jezus. Podobny do Niego. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Oto głos Ducha Świętego. Oto serce Boże. Bogu się bardzo podoba, gdy Jego dzieci żyją w prawdzie. Tak mówi nam Słowo Boże. Niestety istnieje niebezpieczeństwo zejścia na drogę nieprawdy. Gdy żyjemy tu w tym świecie otoczeni kłamstwem, wszędzie kłamią. To już oczywiście banał, że politycy kłamią, że telewizja kłamie. Ale wszędzie jest pełno kłamstwa. Cały świat jest zakłamany. Nie można wierzyć niczemu, co się wokoło mówi, co się dzieje. Kiedyś przed laty żartowano, jaki jest największy organ kłamstwa na tym świecie. Mówili, gazeta Prawda. No i mieli rację. Przecież ta prawda kłamała na całego. Całe miliony ludzi okłamywała, całe narody, cały blok wschodni okłamywała. Nie ma na tym świecie wokoło prawdy, więc gdy jesteśmy otoczeni kłamstwem, gdy ktoś nas nabiera, ktoś nas naciąga, a my mamy jeszcze to słowo, posyłam was jak owce między wilki, bądźcie niewinni jak gołębice i chytrzy przebiegli jak węże, to sobie myślimy, czy to czasem nie należy się też posłużyć kłamstwem. Być takim przebiegłym, trochę ich też wykiwać, jak oni tak to tego, bo tak to wyjdziemy na głupków. I możemy ulec temu światu. Może się zdarzyć, że zaczniemy schodzić z tej drogi prawdy, że droga prawdy zostanie w naszym życiu pohańbiona, jak mówi Pismo Święte. A Bogu zależy na tym, żebyśmy się nie tylko nie upodabniali do tego świata, nie daj Boże, ale żebyśmy z dnia na dzień stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa. A więc żebyśmy wychodzili z wszelkiego rodzaju kłamstwa i stawali się prawdziwi, zaczęli żyć w prawdzie. Niestety jest to niebezpieczeństwo i to dzisiaj chciałbym na nowo podnieść, uzmysłowić, że może się zdarzyć również nam, że chodzimy w prawdzie ileś lat, a potem tracimy siły i zaczynamy coś udawać. Zaczynamy mówić nieprawdę. Najbardziej dobitnym przykładem jest upadek Lucyfera, który żył stworzony do chwały Bożej, w obecności Bożej, we wspaniałych okolicznościach życia, ale nie wytrwał w tej prawdzie. Kiedy Pan Jezus rozmawiał z Żydami, którzy się powoływali na to, że ich ojcem jest Abraham, powiedział do nich tak, ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Nie był stworzony jako kłamca. Był stworzony jako nosiciel światła, ale wprawdzie nie wytrwał. Pojawiła się w jego sercu pycha i stał się największym kłamcą, ojcem kłamstwa. Wielu chrześcijan powinno zdawać sobie z tego sprawę, że takie zagrożenie istnieje, że możemy nie wiadomo kiedy nawet tak się jakoś wmanewrować, że przestajemy być sobą i zaczynamy udawać kogoś innego. Bo tak wygodniej, bo nie zadają wtedy niepotrzebnych pytań, bo lepiej się uśmiechnąć. Jak się masz? A, wspaniale. A, dobrze. I pójść, a w sercu być całkiem innym. I co innego nosić w sercu. O, nie daj Boże, żeby coś takiego się z nami działo. Powróćmy do tej początkowej ilustracji. Dlaczego dziwny przypadek Rockefellera? Bo ten Rockefeller nie był prawdziwy. Dlatego dziwny. Bo całe jego życie to była jakaś dziwna gra, bo okłamywał wielu ludzi, nawet tych, którzy stali się mu bardzo bliscy. Własną żonę przez kilkanaście lat okłamywał, nie mówiąc jej, kim naprawdę jest. Bo się okazał, że to żaden Rockefeller, że żaden prawdziwy Rockefeller go w ogóle nie zna, bo sprawdzili to. Zapytali, a Rockefellerowie mówią, nic nie wiemy na temat takiego Clarka Rockefellera. Po cóż ta mowa dzisiaj o dziwnym chrześcijaninie? ponieważ nie tylko się zdarza, że bywamy oszukiwani przez innych, nabierani, bo oni się nam przedstawiają jako bracia i siostry w Chrystusie, a tak naprawdę nimi nie są, ale i nam samym się niestety może przytrafić jakaś taka mistyfikacja, że nie jesteśmy tym, za kogo się podajemy, że odgrywamy jakąś rolę, że okłamujemy ludzi, którzy traktują nas bardzo blisko, myślą o nas, że jesteśmy braćmi, że kochamy Jezusa, a my tacy nie jesteśmy. Bo nam samym może się przytrafić to, że Pan Jezus powie: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Chcielibyśmy, żeby się nam coś takiego przytrafiło? Polskie przysłowie mówi, że kłamstwo ma krótkie nogi. Temu gościowi udało się przez 30 lat żyć w przepychu, udawać kogoś innego, ale w końcu prawda go dopadła. Oliwa na wierzch wypływa. W końcu się skończyło. I tak jest, i tak będzie, aż do końca, że jeśli ktoś udaje kogoś innego, jeśli jakiś chrześcijanin udaje tylko chrześcijanina, to daleko nie zajdzie. To któregoś dnia się to ujawni. Z tym większym wstydem, z tym większą przykrością dla całego otoczenia. Dlatego chciałem was dzisiaj, bracia i siostry, z całego serca zachęcić, abyśmy sprawdzili nasze życie przed Bogiem, nasze serca. I abyśmy, jeżeli odkryjemy, a myślę, że odkrywamy, bo to przecież to, co mówię, nie jest jakimś zaskoczeniem, że myśleliśmy, że tak można. Przecież każdy w duszy wie, że jeśli udaje kogoś, kim nie jest, to robi coś złego, coś, co się Bogu nie podoba. Chciałem zachęcić, abyśmy po prostu pokutowali przed Bogiem. Abyśmy wyznali Jezusowi to, żeśmy udawali kogoś innego, żeśmy grali rolę chrześcijanina. Abyśmy Go przeprosili, bo Słowo Boże mówi: błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. Jeśli na mojej szacie jest skaza kłamstwa, udawania, jakiejś mistyfikacji, jakiejś półprawdy, zatajania czegoś, jeżeli jest coś takiego na mojej szacie, to z tą szatą, to w tej szacie nie wejdę do Królestwa Bożego. Trzeba ją wyprać. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. W jaki sposób możemy wyprać swoje szaty? Wyznając nasz grzech Bogu, wyznając nasze kłamstwo Bogu, uprać je te szaty we krwi Jezusa Chrystusa, mówiąc obrazowo. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Jakie to jest piękne, kiedy się przechodzi przez bramkę na lotnisku i nic nie zapiszczy. Jakie to jest piękne, jak wychodzisz ze sklepu i nic ci nie zapiszczy. Ale jakie to jest przykre, kiedy wychodzisz ze sklepu i nagle alarm. I co wtedy? I strach, i trzeba wrócić, i ochrona, i sprawdzają kieszenie, co tam masz. Jakie to jest piękne, kiedy można wejść przez bramy do miasta i mieć otwarte ramiona i szeroko otwarte drzwi do Królestwa Bożego. Życie w prawdzie to jest wspaniałe życie. To jest życie, w którym się nie trzeba oglądać za siebie. To jest życie, w którym nie trzeba obawiać się, że ktoś nagle odkryje coś z naszego życia i będzie wstyd. I będzie nawet kara jakaś. Życie w prawdzie to życie w pokoju Bożym. To życie bez stresu. To życie bez obaw. To życie, w którym możesz patrzeć przed siebie. Nie musisz kombinować, uciekać wzrokiem na boki. To jest życie chwalebne, życie w prawdzie. Jak to jest piękne, kiedy można przeżyć dzień, tydzień, chodzić w prawdzie i się nie obawiać, że ktoś może mnie gdzieś widział, może ktoś słyszał, co mówię i tak dalej. Rozumiemy to? Znamy smak życia w prawdzie, chwalebne życia w prawdzie? Dzień po dniu, godzina po godzinie chodzić w światłości, chodzić tak, jakby za mną szło kilku paparazzi z kamerami, z aparatami, cały czas mnie filmowali i nagrywali, co mówię. I się nie bać, że coś wywlokło, że gdzieś w fakcie się pojawi jakaś fotka. Ależ to jest piękne, to jest błogosławione. Na zewnątrz są psy, czarownicy, wszetecznicy, zabójcy, bałwochwalcy, wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Kłamstwo nie przepuści nas do środka. Kłamstwo, jeśli te Boże czujniki zauważą jakieś kłamstwo w nas, to chociaż nikt z ludzi tego nie widział, przy bramie do Królestwa Bożego zapiszczy i się zamknie i powie: twój bilecik jest nieaktywny, nie możesz wjechać do tyłu, trzeba zapłacić, jak na parkingu płatnym, ale już tam będzie za późno. Słuchajcie, nasz wzorzec to Pan Jezus Chrystus. Na szczęście my się nie musimy gimnastykować i wymyślać, jak to żyć, żeby wejść do Królestwa Bożego. Nie musimy. Wystarczy, że będziemy patrzeć na Jezusa i go naśladować. I myśleć sobie każdego dnia, co Jezus by zrobił w tej chwili. Co by powiedział Jezus w tej sytuacji? Czy by powiedział tak? Czy by powiedział coś szemranego? Czy by powiedział wprost? Czy by lawirował? Czy by mówił prawdę? Czy by coś naciągał? Czy niezależnie od tego, jaką cenę trzeba będzie zapłacić, z jaką reakcją się spotkać, czy by był, powiedział prawdę? Jezus powiedział: ja jestem droga, prawda i żywot. Ja jestem droga, prawda i żywot. A więc żyjmy w prawdzie. Żyjmy w prawdzie. Jeśli Duch Święty tego poselstwa w nas nie zapali, to choćbym tutaj nie wiem, jak dramatycznie to wypowiadał, nic to nie da. Więc w ogóle nie będę się silił na dramatyzm tego wezwania. Lecz w imię Boże mówię, żyjmy w prawdzie, bracia i siostry. To jest nasze powołanie. To jest nasz zaszczyt, że możemy naśladować Jezusa Chrystusa.